Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten je szybko przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi. A gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Oto Słowo Boże.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Prawy zamieszka
w domu Twoim, Panie.
Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, prawy zamieszka. Kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża swoim sąsiadom, kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, kto się boi Pana, prawy zamieszka. Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje, prawy zamieszka.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego Świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będzie.
Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, a
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się koło rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Ważne, abyśmy dzisiaj mogli się zatrzymać chwilę przy słowach tej właśnie Ewangelii, dlatego że słyszymy ją raz na 3 lata. Nie wiem, czy wiecie, w liturgii jest tak, że cykl czytań w niedzielę zmienia się co 3 lata. Owszem, są Ewangelie, które się powtarzają wiele razy, ale ta jest właśnie rzadko czytana, a jest wyjątkowa. Dlaczego? Po pierwsze, myślę, że nie będziemy mieli większego problemu jakoś z takim przedstawieniem sobie tej sytuacji wizyty w gościnie Jezusa w tej wsi u Marty i Marii. Notabene, to były siostry Łazarza. Pamiętamy historię ze wskrzeszeniem Łazarza. To była rodzina przyjaciół Jezusa. On tam często w drodze do Jerozolimy wstępował i jest rzeczą absolutnie normalną, że właśnie Maria siedziała u jego stóp, słuchała go. Też możemy się domyślać pewnych rzeczy. Jezus, jeżeli szedł, to szedł ze swoimi uczniami. Znaczy, ta Ewangelia nie mówi o tym, czy do domu wszedł sam, czy ze wszystkimi swoimi uczniami, ich tam było 13, czy może byli jacyś inni ludzie, nie wiemy, ale jeżeli jest powiedziane, że Maria siedziała u jego stóp, to znaczy byli inni jeszcze jacyś ludzie, do których Jezus coś mówił, coś przepowiadał. Więc to jest takie pytanie do wszystkich pań. No, jak się zachowujecie w sytuacji, kiedy przychodzą goście i jest ich więcej niż kilka osób? Nie? No wiadomo, kawa, herbata, kanapki trzeba zrobić, kolację, nie wiem, tam bigos z komory, z piwnicy wyciągnąć, odgrzać. Może trzeba było właśnie zorganizować nocleg, może Marta, bo jest powiedziane, że uwijała się koło rozmaitych posług. Może, nie wiem, pobiega do kuzynów, do sąsiadów, bo trzeba noclegi, prawa tutaj dla wszystkich gości. No generalnie jest co robić. I teraz tak, one są we dwie siostry w domu. Jedna, że tak powiem, zasuwa, haruje, a druga, księżniczka, siedzi sobie i przysłuchuje się rozmowom gości, nie? Więc rozumiemy, że w pewnym momencie Martę coś trafiło, już nie wytrzymała tego i mówi do Jezusa: Panie, powiedz mojej siostrze, niech się ruszy wreszcie. Jak powinien zareagować dobrze wychowany gość w takiej sytuacji? No powinien powiedzieć: Marto, nie denerwuj się. Słuchaj, w ogóle jesteśmy Ci wdzięczni, super kolację zrobiłaś, takie przyjęcie to tylko u Ciebie. W żadnym domu się tak dobrze nie czuję jak u Ciebie. Nie złoś się na swoją siostrę, chciała tu z nami trochę porozmawiać. A Jezus mówi do Marty: Martwo, martwisz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. Twoja siostra wybrała lepszą cząstkę. Tak mówi Chrystus. Twoja siostra wybrała to, co jest najlepsze. Dlaczego? Bo nie ma rzeczy lepszej w życiu, niż słuchać Słowa Bożego. Chrystus w stosunku do swoich przyjaciół potrafił być szczery. Nie o to chodzi, że był miły. Po prostu potrafił pokazać, co jest w życiu cenne. A dlaczego tak cenną rzeczą jest słuchanie Słowa Bożego? bo Słowo niesie ze sobą życie. Jak otworzycie pierwszą księgę Pisma Świętego, to przeczytacie: Bóg rzekł i stało się. Bóg stworzył przez Słowo. Słowo jest tym, które niesie życie, niesie miłość. To czasami o tym mówię, ale to słyszę od was. Szczególnie jak jest taka sytuacja w domu, że małżeństwo po iluś tam latach i facet już jest taki trochę skapcaniały, nie? To żona ma różne pretensje, nie? Ale dobra, już nie mam żadnych wymagań, ale żeby chociaż się odezwał, żeby chociaż coś powiedział do mnie, to siedzi, gapi się w telewizor, nic. Żeby potrzebujemy słowa, żeby żyć. Potrzebujemy rozmowy z drugim człowiekiem. Słowo daje życie. Wychować dzieci to jest to, rozmawiać z nimi. Kiedy mówimy o jedności w małżeństwie, to podstawą jest to, że się rozmawia. I to nie tylko o rzeczach technicznych, logistycznych. Co robimy, jak organizujemy, co kto kupi, co kto zapłaci. Sami wiecie, ja was tutaj nie muszę uczyć. Dla nas, żeby żyć, żeby mieć życie wieczne, jest potrzebne słuchać słowa, które mówi Pan. I dlatego jest rzeczą błogosławioną, że zawsze, kiedy możemy się gromadzić na liturgii Eucharystii, pierwszą rzeczą, jaką robimy, to jest to, liturgia słowa. Słuchamy Słowa Bożego. I żeby też zobaczyć trochę owoce tego słuchania, warto jest sięgnąć chociaż na chwilę do pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, do postaci Abrahama. Myślę, że trochę już znamy tego człowieka, pamiętamy, kim był. To jest pierwsza osoba, o której mówi Pismo Święte, pierwszy człowiek, który usłyszał głos jedynego Boga. Bóg, który się później objawia jako ten, którego imię jest Jahwe, który, jak mówił później o sobie, jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jemu, pierwszemu Abrahamowi, objawił się tylko w ten sposób, że powiedział: Abrahamie, wyjdź z tego miejsca, gdzie teraz mieszkasz, i rusz do kraju, który ci wskaże, nie powiedział jaki, a uczynię cię ojcem wielkiego narodu. I Bóg powiedział to do człowieka, który w gruncie rzeczy powinien powiedzieć na takie słowa: to jest wszystko niemożliwe, nierealne. Bo w tym momencie Abraham w zasadzie przechodził na emeryturę, miał już 70 parę lat, miał trochę majątku, służących, był żonaty, ale nie miał dzieci. Jego żona była niepłodna, a teraz dodatkowo w podeszłym wieku. I nie miał już żadnej szansy na to, że jego życie będzie spełnione. W tamtych czasach nie mieć potomstwa oznaczało być przeklętym przez bogów. Być, no tak, no, to jest taka sytuacja, kiedy człowiek dochodzi w pewnym momencie do takiego stwierdzenia w swoim życiu, że to, co zrobiłem, nie daje radości. Że to życie, które mam, jest w gruncie rzeczy puste, jest jałowe. I Abraham był w takim punkcie. I słyszy słowo Boga. I co zrobił? Uwierzył. I wyrusza w drogę. I przez wiele lat było też tak, że była pewnego rodzaju cisza. Bóg nie mówi nic, nic się nie dzieje. Abraham już sam zaczyna kombinować, jak tu spełnić obietnicę Panu Bogu, jak mu pomóc, i korzystając z ówczesnego prawa, korzysta w takiej sytuacji, że bierze jako, tak mówiąc po naszemu, matkę zastępczą, niewolnicę swojej żony, zbliża się do niej i ta kobieta rodzi syna. Zgodnie z prawem ówczesnym to byłoby to dziecko właśnie tego małżeństwa. Ale Pan Bóg objawia się Abrahamowi i mówi: słuchaj, zakombinowałeś po swojemu, ale ja nie obiecywałem ci, że twoim potomkiem będzie syn niewolnicy. To ja spełnię swoją obietnicę, a nie ty. I Abraham dalej czeka. I jest ten moment, o którym mówi dzisiejsze słowo, kiedy przychodzi Bóg w gościnę do Abrahama. I znowu Abraham słyszy wspaniałe słowo: za rok o tej porze twoja żona będzie miała syna. I chociaż to jest w ogóle po ludzku niemożliwe, rok później Abraham, kiedy trzyma na rękach swojego syna Izaaka, ma fizyczny dowód na to, że ten, który do niego mówił, ten, któremu on zaufał, jest wszechmogący, jest prawdomówny. Jest wierny, dotrzymuje obietnicy. Tylko stała się później rzecz następująca. Abraham, odkąd otrzymał syna, odkąd wydawało się, że jego życie zostało spełnione, no niestety potraktował swojego syna tak jak wielu rodziców, swoje dzieci, jako jedyne, najważniejsze oczko w głowie, jedyny, ukochany, cała moja nadzieja. Ten, w którym to on spełni moje obietnice, nie? W jego życiu zrealizują się moje plany. Wreszcie będę miał kogoś, komu będę mógł wszystko przekazać, kto sprawi, że ja, ojciec, będę szczęśliwy. Słuchajcie, ile rodziców ma tak, że właśnie w dzieciach pokłada nadzieję, nie? Że one spełnią moje oczekiwania, że ja będę szczęśliwy, patrząc na to, jak żyją moje dzieci. Jak dzieci zawiodły, no to wnuki, nie? W nich cała nadzieja. Kiedy Pan Bóg patrzy na to z góry, to widzi, ale się dzieje. I potrzeba pewnej próby. I Abraham też otrzymał wtedy kolejne słowo, kiedy Bóg mówi do niego: Abrahamie, daj mi swojego jedynego syna, złóż go w ofierze. Abraham nie rozumiał nic. Przyszła ciemna noc wiary, ale był posłuszny słowu. I to, co zrobił wtedy Pan Bóg, to tak naprawdę uleczył jego chorą miłość do własnego dziecka. Bo Bogu chodziło o to, aby on, Abraham, pokładał nadzieję w nim, w swoim Bogu, a nie w synu. Ile razy my doświadczamy takich prób, wy doświadczacie jako rodzice, że Pan Bóg trochę wytrąca z takiego dobrego samopoczucia i dzieci, wnuki niekoniecznie żyją zgodnie z tym planem, który ja mam w głowie. Niekoniecznie jest tak, że mogę się nimi pochwalić przed sąsiadami. Proszę bardzo, taka rodzina jak moje wychowanie, moje prowadzenie, klasa. Różnie bywa, ale jedno jest pewne. Dopóki słuchamy Słowa Bożego, to pozwalamy, żeby Pan Bóg coś w moim życiu pokazywał, żeby pewne rzeczy oczyszczał. Żeby też dawał rozwiązania w sytuacjach, kiedy ja czuję się, że kompletnie nie ma wyjścia, że wszystko już jest stracone, że nie będzie nic. Ale kiedy przychodzi Słowo Boże, to ono daje życie tam, gdzie już my mamy wszystko pozamiatane. I to jest rzecz błogosławiona. Słuchanie Słowa. Najlepsza rzecz, jaką możemy mieć w życiu. Amen.